Witam Państwa, okonę się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w bardzo minorowym nastroju, albowiem nie uwierzycie Państwo, gdzie jestem. Jestem w Gównie Wyborczym. Niestety tak, jestem w Gównie Wyborczym i to jest dla mnie samego szokujące, albowiem ostatni raz miałem to w ręku. Powiem więcej. Dobrze, ale na przykład miałem to w ręku chyba w 89, 90 pewnie roku. A w 89 walnie przyczyniałem się do kolportażu tego gówna, kiedy to jeszcze była taka gazetka, mam to zresztą u siebie, taka gazetka, nie przypominam sobie, czy to było A4 złożone na pół, nie pamiętam, w każdym razie przepisywaliśmy to, ja dostawałem jeden egzemplarz, żona to przepisywała na maszynie, zwykłej maszynie, do pisania w kilku egzemplarzach i żeśmy to kolportowali. Naprawdę tak było. W 89 przed czerwcem tak było. Ale później szybciutko się zorientowałem, co to za bydło. No i o, jak powiedziałem, jeszcze, no właśnie, gdzieś na początku 90 przestałem to czytać i niestety dzisiaj zmuszony zostałem sytuacją do tego, żeby przeczytać. Powód? Oczywiście artykuł o Chinach. 20 maja. Gospodarka, dział gospodarka. Dziś Chiny nas ubierają, jutro będą nas karmić. Rośnie największy producent żywności na świecie. Tylko, że materiał jest niezwykły, dlatego zdecydowałem się tu przyjść, bo w przeszłym wypadku na pewno tego nie zrobił. No i podtytuł: na razie Chiny to ogromny żołądek do zapełnienia, ale w przyszłości będą żywić nas wszystkich. Jest napisany ten artykuł, czytasz w ramach bezpłatnego limitu. Łajdaki żydowskie. Cytuję. Ceną świni na Mazurach wieje popyt na wieprzowinę w Chinach. Ceną masła pogoda w Nowej Zelandii. Bzdura oczywiście. Ale. W zglobalizowanym świecie o żywności coraz mniej decydują lokalne warunki, a najwięcej do powiedzenia mają najwięksi handlarze świata. Unia Europejska, USA i Chiny. Ten ostatni kraj może jednak przeskoczyć liderów i w przyszłości żywić nas wszystkich. Cytat: największy importer. Dziś jego wysoka pozycja wynika z tego, że to drugi po Unii Europejskiej największy importer świata. Sprowadza żywność za 183 miliardy dolarów, a w przypadku Unii to jest 649 miliardów. A zwiększając swój udział w światowym imporcie trzykrotnie od początku 2000 roku. Z 3,3% do 10%. Największa dynamika dotyczy oczywiście mięsa. Import wołowiny zwiększył się w tym czasie z 17 ton do 726 tysięcy ton. A wieprzowiny ze 115 tysięcy ton do 1,5 miliona ton. To potęga także w imporcie i konsumpcji soi. 30 lat temu Chiny sprowadzały 130 tysięcy ton, a teraz prawie 100 milionów. Ale na mniejszą skalę do Chin dociera mnóstwo innej żywności. Chiński rząd jest bowiem ogromny i chłonny. Zapełnić chce go każdy kraj. Zwłaszcza unijne kraje chcą się dostać na ten rynek. Europejska żywność jest droga, a Chiny mają największą klasę średnią na świecie. Jest więc komu sprzedawać nasze sery czy mięso. Nasze. Nie, my nie produkujemy ser i mięsa. Znaczy chodzi oczywiście Francuzi, Włosi. Unijne. Ci Żydzi stąd piszą o tym, że oni, więc unijny kraj. Cytuję dalej. Z nowości Francuzi, czy Włosi, czy Austriacy odczuwają coraz większy popyt na wino w tym kraju. No i teraz, gdyby wyboldowane, gdyby każdy Chińczyk chciał wypić jedną butelkę, nie wystarczyłoby całego wina świata, powiedział Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności. Sprowadzając tak dużo żywności, Chiny rządzą cenami podstawowych surowców, takimi jak zboże, mleko czy mięso. Nawet niewielkie wahnięcia w chińskim popycie mogą załamać chiński handel innych krajów. Obecnie ze względu na afrykański pomór świń, światowe ceny wieprzowiny, którą Chiny sprowadzają w wysokości połowy globalnej produkcji, gwałtownie idą w górę. Konsument trochę traci, handlarze zarabiają. A jak Chiny nie chcą unijnego mleka, to Nowa Zelandia zapełni zapasy? Wtedy jest lament w europejskich mleczarniach i sprzedaż produktów mlecznych po niższej cenie. W Polsce migoczący pociąg chińskiego boomu przelatuje przed oczami. Dość powiedzieć, że eksport żywności z Polski do Chin wynosi 300 milionów dolarów, a do Czech, miliard 400. Miliard 400 milionów. Czyli do Chin ponad czterokrotnie więcej, mniej niż do Czech. Deficyt w całym handlu z Chinami to 11 miliardów euro, tyle co cała nadwyżka w handlu żywnością z całym światem. A teraz przechodzimy, mam nadzieję, do istoty rzeczy. Pod tytuł Chiny zwiększają produkcję. Chiny importują dużo, bo rodzime rolnictwo nie jest w stanie zaspokoić szybko rosnących potrzeb chińskich konsumentów. Chiny pod względem rynku rolnego przypominają dziś rynek samochodowy Japonii lat 60. Japonia rozpoczęła ekspansję na rynki zagraniczne, ale była krytykowana za niską jakość swoich wyrobów, nim w końcu zdobyła światową renomę, mówi profesor Kowalczyk z SGH. Według niego tę ścieżkę Chiny mogą wkrótce powtórzyć, ale to dopiero początek. Nie mam wątpliwości, że prędzej czy później, jak nie za 10, to może za 20 lat, Chiny będą największym producentem żywności na świecie, powiedział Kowalczyk. Chiny nieprędko, a jeśli w ogóle, zaleją nas żywnością. Unijne normy jakościowe są trudne do spełnienia, a poza tym formalny barier handlu między Unią a krajami trzecimi jest mnóstwo. Ale ekspansja kapitału to już inna historia. Chiny inwestują w produkcję i przetwórstwo także na terenie Unii Europejskiej. Wśród chińskich firm inwestujących w branżę spożywczą w Polsce jest WH Group, kiedyś Shanghui, który przejął Animex Food, właściciela 11 fabryk w Polsce, w tym Wędlin Krakus, Parówek Berlinek czy Wędlin Morliny. W 18 roku Chińczycy przejęli 100% udziału w grupy Apple, producenta koncentratu i soku jabłkowego w województwie lubelskim. Apple miał bardzo duże moce przerobowe, 2000 ton jabłek dziennie i dysponował 3 zakładami produkcyjnymi w Polsce. Jestem pewien, że to nie były polskie, że to nie była polska grupa. Apple. Prześwietlają rynek. Cytuję dalej. To była niemiecka, oczywiście. W branży mięsnej inwestycje idą jednak bardzo opornie. 4 lata temu głośno było o biznesowych zakusach chińskiej spółki New Hope, która chciała postawić paszarnię dla trzody chlewnej i drobiu. Najpierw w Pobiedzisku w województwie wielkopolskim, a potem w gminie Nekla. Pierwsza lokalizacja nie wypaliła po tym, jak tamtejszy burmistrz rzucił się o dodatkowe raporty środowiskowe. Drugą zablokowały protesty mieszkańców, którzy bali się odoru. Azjatycki koncern ostatecznie się wycofał. Ciekaw jestem, kto stał za tymi rzeczami. No, jak Państwo myślicie? Na pewno nie Polacy. Mimo to przejęcia to sposób Chińczyków na penetrację naszego rynku spożywczego. Trzeba przyznać, że w kwestiach sprzedaży Unia Europejska stara się rzucać im kłody pod nogi, za co oni odpłacają się im tym samym. Widać to na przykładzie Polski, która jest jedynym krajem Europy legalnie eksportującym drób do Chin. Inne kraje Unii Europejskiej omijają relacje i na przykład wwożą towar przez Hongkong. Po otworzeniu się tego rynku Chińczycy kupują od nas tyle, ile jesteśmy w stanie im sprzedać. Kontrakty są podpisywane na 2-3 lata do przodu, powiedział pan Łojek, dyrektor szanghajskiego biura Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej w Polsce. Polscy drobiarze wysyłają do państwa środka kurze udka, nogi i skrzydełka. W pierwszym kwartale wysłaliśmy 3,5 tysiąca ton tego mięsa, ale na to, na co jest najważniejsze, największe zapotrzebowanie, czyli łapki i lotki, część kurzy skrzydełek, wciąż nie mamy eksportowych uprawnień. Unia pozostaje jednak nieugięta. Obecnie trwają negocjacje na linii Chiny-Unia na temat dostawy 30 tysięcy ton mięsa z kaczek, które mieszkańcy kraju środka chcą sprzedać Europejczykom. Potencjalne rynki zbytu Belgia i Holandia, jednak Unia wciąż nie wydała na to zgody. Liczba jest symboliczna. Porównując na przykład roczną produkcję mięsa drobiowego w Polsce, która sięga 3 milionów ton, a tutaj 30 tysięcy tylko. Ale według naszych rozmówców sprawa jest stricte polityczna. Unia opiera się w ten sposób przed otwarciem rynku dla Chińczyków. Warto dodać, że każdy kraj unijny ma też swoje własne regulacje dotyczące importu żywności. Tak na przykład Irlandia nie przyjmuje mrożonej marchewki, a Niemcy tak. I teraz podtytuł. Chińszczyzna zapełni spożywczaki. Ale Chiny stale i wielotorowo zwiększają swój udział w światowym łańcuchu dostaw. To jeden z największych inwestorów w ziemię rolną. Kupują miliony hektarów gruntów w Afryce. Celują w tym, co prawda, głównie w kraje arabskie, ale one zachowują ziemię na przyszłość, gdyby żywności brakło. Natomiast Chiny natychmiast zagospodarowują ziemię do produkcji żywności. Już dziś jemy chińskie jedzenie, często nawet o tym nie wiedzą. We Włoszech można kupić ketchup z etykietą Made in Italy, ale robiony z pomidorów, które rosły na chińskich plantacjach w Afryce. Chińczycy produkują 50 milionów ton pomidorów rocznie. Tyle, że przetworzony był już we Włoszech, więc etykieta może mówić o europejskim pochodzeniu produktu. W przyszłości takich produktów będzie więcej. Kupujesz belgijskie czekoladki? Nawet nie zauważymy, że należą już do chińskiego koncernu. No chyba, że zwrócimy uwagę na to, że nagle asortyment diametralnie się powiększył, zwłaszcza o czekoladki z niższej półki. Jak wskazuje Kowalczyk, masowa produkcja oznacza niższe ceny. A te mogą, choć nie muszą, przekładać się na niższą jakość. Alternatywy będą, ale najpewniej bardzo kosztowne. Staniemy przed wyborem porównywalnym do tego, czy kupić koszulę produkowaną w Chinach, czy lokalnej marki, mówi Kowalczyk. Tak. Wygląda na to, że to wszystko chyba. Nie, bo już nic więcej nie piszą. Tak, proszę Państwa. Tak naprawdę, oczywiście, jak zwykle, gówno wyborcze oszukało mnie. No to dałem się oszukać, to mnie oszukało. Otóż, czy będą nas karmić jutro? Nie, nie będą nas karmić jutro. Nie, to oczywiście było kłamstwo, jak zwykle, w przypadku Gazety Wyborczej. Są tutaj pewne elementy prawdy w tym, ale to tak zwykle, wiecie Państwo, nie da się zrobić kłamliwego artykułu tylko na bazie kłamstwa. Trzeba czasami coś tam prawdziwego powiedzieć, napisać. Prawda jest, że kupują sporo gruntów w Afryce. Prawdą jest, że kupują sporo gruntów w Ameryce Południowej. Ale prawdą jest, że chcieli kupić, czyli dzierżawić na Ukrainie. Nie wiem, czy im się to udało, nie mam pojęcia. Natomiast tytuł artykułu jest kłamliwy. Nie będą nas karmić, mimo tego, że istotnie będą mieli do dyspozycji zapewne za paręnaście lat największy potencjał przemysłu żywnościowego na świecie. No tylko, że nie zapomnijmy o tym, że Chińczyków samych jest cała masa. To jest raz. Dwa, Europa ubożeje, Stany Zjednoczone ubożeją, więc tutaj się nie należy spodziewać tego, a oprócz tego po prostu są, jak twierdzę, Unia Europejska i Stany Zjednoczone, jak już Kanada, Australia, wszystkie białe, te państwa białych ludzi wyglądają teraz, jak twierdzę, przed uzbrojone przed nadejściem Chińczyków. Więc wszystkie te państwa będą się starały i zrobią to. Będą blokowały chiński eksport żywności, będą blokowały możliwość przejęć zakładów przetwórczych, żywnościowych w tych krajach, jak się to tylko da. W Polsce również. To, że proszę nie zapomnieć o tym, jak ta grupa Animexu trafiła do w ręce Chińczyków. Ona przecież naprzód przez paręnaście lat była własnością Amerykanów. Tak, Amerykanów. Amerykanie tutaj wykupili nasz przemysł mięsny i później odsprzedali z zyskiem. No bo dlaczego nie? Jeśli chodzi wino na przykład, to nie ma się czym podniecać. Chińczycy zaczynają produkować własne wino i to bardzo dobre z tego, co słyszałem. Że nie wspomnę o tym, że mają do dyspozycji niekoniecznie wino z Europy, ale mają do dyspozycji wina chińskie, z całego amerykańskiego, południowoamerykańskiego kontynentu, australijskie, nowozelandzkie. A możecie mi Państwo wierzyć, że oprócz etykiety, na przykład Bordeaux, które to wino sobie cenię, to podejrzewam, że od dawna nie kupuję wina, bo mam własne, ale podejrzewam, że mógłbym kupić wino australijskie albo wino chińskie o smaku Bordeaux i no, nie jestem kiperem, więc nie byłbym w stanie odróżnić jednego z drugiego od trzeciego. Słowem, sprawa wieprzowiny jest bardzo trudna w tej chwili, bo istotnie ten afrykański pomór świń nie tylko nam psuje, naszym rolnikom zatruwa życie, ale chińskim też. W Chinach jest bardzo niewesoło, jeśli chodzi o tę sprawę. Niewiele informacji wydostaje się na zewnątrz. Ostatnio słyszałem, że czytałem, że nie mówią o tym Państwu. Czytałem, że w którejś z prowincji trzeba było wybić ileś tam tysięcy świn. Właśnie z tego powodu. A więc, mili Państwo, nic nowego pod słońce. Gówno wyborcze kłamało, kłamie i będzie kłamać, bo taki jest żydowski. Bo taki jest jej żydowski charakter. Kłamstwo jakby nie przełożyło się, kłamstwo z tytułu nie przełożyło się w zupełności, kompletnie, na słaby lub bardzo słaby artykuł. No cóż, ale mieliście Państwo okazję posłuchać, co gówno wyborcze ma do powiedzenia o Chinach. Bardzo niewiele. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.